Dzień dobry wieczór, Piotrze.
O, dzień dobry wieczór, Marku, serdecznie.
A, miło się zaczyna, ale dzisiaj to chyba jakiejś rzezi dokonamy, tak naprawdę.
Nie będzie chyba tak źle jeszcze, bo będzie gorzej, obiecuję. Natomiast w dzisiejszym odcinku mały, jak to mawiają Rosjanie, Blast from the Past, czyli powrót do przeszłości i serial 1983, czyli opowieść jakby nie było o futurystycznym PRL-u, taki mokry sen Antoniego Macierewicza, a dla niektórych taka bolesna alegoria czasów współczesnych, ale o tym za chwilę powiemy. Bo wiesz, dziwnym zbiegiem okoliczności po 5 latach film nabiera jakiejś aktualności. Znaczy ta retoryka polityczna w naszym kraju nagle zaczyna bardzo przypominać tą, którą się operuje na ekranie. I sobie zadawałem pytanie, czy to przypadek, czy wiesz, zamierzony efekt, ale o tym za chwilę porozmawiamy.
Tak, natomiast ten serial wzbudził moją wściekłość. Dlaczego? Dlatego, że to był potencjalnie gigant. To był serial, który miał szansę zrobić naprawdę spore zamieszanie. Ja pomijam fakt, że serial jest już z naszego punktu widzenia leciwy, bo to był pierwszy polski serial na Netflixie, więc już kilka lat minęło, ale proszę Państwa, to była szansa na przebicie się naprawdę na najwyższy poziom. A tymczasem no, potencjał został zmarnowany. Filmów o innym przebiegu historii w kinematografii tak bardzo wiele nie ma, ale jak już są filmy czy seriale, to one bywają naprawdę świetne. I tu musi paść tytuł serialu, który ja uważam za świetny, z tym, że nie do końca, a mianowicie Człowiek z Wysokiego Zamku. Państwo słuchając audycji wiecie dokładnie, że ten serial należy oglądać, przynajmniej według mnie, do połowy ostatniego sezonu. Później sobie trzeba darować, bo wierzcie mi Państwo, będziecie żałować. Natomiast tamten serial jest zrobiony po pierwsze z rozmachem, takim rozmachem czysto filmowym, wizyjnym, to naprawdę tam obserwuję te widoki, te skala tego przedsięwzięcia naprawdę powala. Natomiast w wypadku 1983, no właśnie nie powala, proszę Państwa, no nie powala. Mamy alternatywną wersję historii, to rozdwojenie nitek czasowych pojawiło się właśnie w tytułowym 1983 roku, a zatem u schyłkowej komuny. No i proszę Państwa, tak, jeśli chodzi o te lokacje, o ten świat przedstawiony, to jeszcze w miarę ujdzie. Tam są oczywiście różne niekonsekwencje, ale to nawet wciąga. To znaczy mamy taki PRL, ale nie PRL, bo już co prawda komuniści rządzą i różne kliki takie komunistyczne. Mamy 20 lat po roku 83. Ta Polska rozwija się, co prawda socjalistyczna, ale się rozwija. W takim trochę paramafijnym, znaczy władze przeszły na taki trochę paramafijny styl. Jest oczywiście służba bezpieczeństwa, jest milicja, te władze komunistyczne, ja już nawet nie wiem, czy one są komunistyczne, ale cała ta otoczka wizyjna, ta Warszawa tego socjalizmu, ale z przedłużonym okresem przydatności, jest interesująca, chwilami nawet taka, no powiedziałbym, naprawdę wciągająca. No tak, to wszystko jest okej, natomiast proszę Państwa, później no film składa się również przecież z jakiejś akcji, z jakichś dialogów i tu proszę Państwa, totalne rozczarowanie. Ja miałem wrażenie, że te dialogi pisał ChatGPT i to nie w wersji 3,5 ani 4, tylko w wersji minus 1. One są drewniane i chwilami tak idiotyczne, no, ale dobra, nie będę używał epitetów. To jest pierwsza sprawa. Dialogi. Zdarzają się takie momenty, w których dialogi lecą, są świetne i nagle pach, znowu wracamy do rutyny i do drewnianych dialogów. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, o ile na początku akcja rozwija się dynamicznie, coś się dzieje naprawdę, to w pewnym momencie akcja siada, ale siada tak, że ona się już później nie podnosi z tego przysiadu.
Tak, słowiańskiego przykucu. Przejdźmy może do krótkiego przedstawienia tła wydarzeń, które zasygnalizowałeś, że tuż jest rok 1983. No i w pierwszej scenie jest jakaś katownia. W katowni, jak to się mówi, siedzi ubek. Widzimy moment przesłuchania, agent wychodzi na zewnątrz i nagle trach, bum, widzimy wielkie zamachy bombowe. Na przebitkach pojawiają się sceny z całej Polski, że doszło też w innych miejscach kraju do ogromnych wybuchów. Sprawna akcja pozwala, że tak powiem, zidentyfikować sprawców, z którymi się chce rozliczyć. To znaczy tak, w tym świecie nie ma opozycji solidarnościowej, ona zostaje zlikwidowana. Zamachy stają się pretekstem do rozprawy, no i władza zostaje scementowana. PRL trwa do 2003 roku, kiedy poznajemy głównych bohaterów, łączy ich wszystkich pamięć o katastrofie wykorzystywana dla celów politycznych, łączą ich też wspólne interesy. Ale w tym świecie istnieje nie tylko PRL i to jest też może trochę ciekawe, bo skoro w tym filmie PRL nie upadł, tylko się scementował, to oznacza, że przetrwał też Związek Radziecki i tam mamy Związek Radziecki oraz też komunistyczny Wietnam, z którym PRL jest bardzo blisko związany. Także ta żelazna kurtyna nigdy się nie podniosła. No i co możemy powiedzieć, Marku, o głównych bohaterach? Bo ogólnie bohaterów jest tam sporo. Mamy pewien problem z ustaleniem, kto jest głównym bohaterem tak naprawdę.
Ja tylko jeszcze wspomnę a propos Wietnamu, że mamy też wietnamską dzielnicę w Warszawie. No to tak na marginesie. Jeśli chodzi o bohaterów, no ja myślę, że no, jednak tym głównym bohaterem jest postać odtwarzana przez młodego aktora Macieja Musiała, który podobno, to wierzcie mi państwo, nie sprawdzałem tego jakoś dogłębnie, który podobno był współpomysłodawcą w ogóle samego serialu i tu wielki szacun. To znaczy, że człowiek nie tylko myśli, ale jest oczytany, mam nadzieję przynajmniej, że to o tym świadczy, i tu byłem trochę zaskoczony. Inna sprawa to zdolności aktorskie tego aktora. Są tacy, którzy go uwielbiają. Ja go uwielbiam średnio, a w każdym razie nie za wszystkie role go uwielbiam. Uważam, że ta rola jest, nie wiem, czy z jego winy, czy z winy chociażby ludzi od dialogów, jest lekko drewniana. I powtarzam, nie podejmuję się rozstrzygać tego, za głupi jestem i za mało doświadczony, jeśli chodzi o filmy. Natomiast coś w tej postaci szwankuje. Ona jest jakaś taka... No ja wiem, że on grał takiego pioniera wiecznie gotowego, który zaczyna w pewnym momencie mieć wątpliwości. No wierzcie mi państwo, to nawiązanie do roku 1984 Orwella jest tutaj głębsze niż się może wydawać. To nie tylko nawiązanie do tytułu, ale też przemiana bohatera. Wiecie państwo, Winston w 1984 roku na skutek chuci seksualnych fantazji, on też tam dokonuje pewnego buntu. I tak naprawdę ktoś, kto się spodziewa w roku 1984 jakiejś nieprawdopodobnej akcji, w ogóle jakichś takich meandrów w mrocznym, takim niemal apokaliptycznym, a w każdym razie dystopijnym świecie, no to tam się zawiedzie, bo to jest historia miłosno-seksualna i taka z tłem oczywiście totalitarnym. Ale w gruncie rzeczy tu mamy troszeczkę powtórzenie takiej historii. Znowu bohater buntuje się, tak jak Winston się zbuntował w 1984 roku, tu bohater na skutek pewnych okoliczności, których nie będę zdradzał, też zaczyna dociekać, jaka jest przeszłość, a to dociekanie sprawia, że on staje się, no może nie persona non grata, ale w każdym razie staje się osobą podejrzaną, niewygodną. W dodatku on, dążąc do celu, czyli do wyjaśnienia tego, co było, on no, mało moralny jest w gruncie rzeczy. Znowu w szczegóły nie będę wchodził. Tak czysto seksualnie niemoralny jest chociażby, ale tu możemy usprawiedliwić, że bohater dążący do prawdy ma tego rodzaju uprawnienia. Kpię troszeczkę, ale w gruncie rzeczy... Ta kpina bierze się stąd, że prawdopodobnie to taka autoanaliza czy psychoanaliza, że ja naprawdę po pierwszym, drugim odcinku spodziewałem się, że to będzie serial z przytupem, taki naprawdę zrobiony z dużym, nie wiem, strzałem, hukiem, czy jakkolwiek sobie to określimy. Tymczasem nie. Po tych pierwszych odcinkach, tak jak powiedziałem, akcja przysiada i się już nie podnosi i nie ma szans się podnieść. Co więcej, sprzedam Państwu tę plotkę, bo ona znowu, myślę, że jest prawdziwa, bo zasłyszana przeze mnie w kilku źródłach. Otóż podobno ten polski serial, grany, w którym grają polscy aktorzy, został napisany po angielsku i dopiero później na potrzeby filmu został przetłumaczony. Stąd ta drewnianość dialogów, ponieważ one zostały przetłumaczone z angielskiego i wierzcie mi, proszę Państwa, wierzcie mi, ludzie tak nie mówią. Jacyś ludzie z nizin społecznych nie używają tak okrągłych słów, jakie są tam używane, no ale jak ktoś przekłada jeden do jeden z angielskiego bez specjalnego polotu translacyjnego, no to tak się to kończy. W dodatku ja mam wrażenie, że osoba, która pisała scenariusz, która też nie jest Polakiem, która co prawda deklaruje, że zakochała się w historii Polski, ale chyba się słabo zakochała, a w każdym razie słabo ją zgłębiała, bo to, o czym Piotr powiedział, tam powiedzmy niektóre nawiązania historyczne są co najmniej wątpliwe. I to naprawdę, ta wściekłość, która mnie ogarnia, kiedy sobie o tym filmie pomyślę, ona naprawdę jest rozłożona. Po pierwsze na to, że ten film, przynajmniej połowa odcinków jest nieudana, a mogła być przecież taka świetna. I to mnie doprowadza, proszę Państwa, do wściekłości.
Ogromny potencjał, znaczy może nie ogromny, no duży, mają pierwsze dwa odcinki. Historia jest w ciekawy sposób zaczęta. Można mieć zarzut o to, jak to jest zrobione, ale pamiętajmy, że prezentuje się nam tylko mały wycinek z bardzo dużego uniwersum o nazwie PRL-2. No i jesteśmy ogromnie zaciekawieni tym, jak ten świat wygląda, jak prezentowałaby się, wiesz, Polska Ludowa, gdyby przetrwała. O tym jeszcze za chwilę, natomiast mamy dobrą zachętę dla widza i tu kończy się dobra strona, rozpoczyna się minus, bo po drugim odcinku, prawdopodobnie kiedy się zmienił reżyser, serial zaczyna się rozjeżdżać. Znaczy mamy pewne tego symptomy już wcześniej, ale on przestaje być spójny. Wiesz, najbardziej mnie denerwowało to, że momentami tu mamy sceny powtórzone. Znaczy, one są oczywiście inne, ale tak widzimy dwa razy to samo. Dwa razy jest odegrane to samo. Dwa razy się nam daje do zrozumienia o identycznych rzeczach. Koniec końców, zabawa nam się zaczyna przez to psuć. Akcja z jednej strony przyspiesza, z drugiej zwalnia. Dialogi drętwieją, intryga też, niestety, betonuje się. Ogólnie, kiedy się obejrzy te pierwsze odcinki, to się człowiek zaczyna zastanawiać, tak naprawdę, znaczy wiesz, z perspektywy, jak głupi ten serial tak naprawdę jest. Może nie tyle głupi, co zauważamy, jak on jest nierealistycznie kreowany. Bohaterowie zachowują się nie jak spiskowcy, nie jak politycy, ale jak ludzie, którzy za bardzo się naoglądali amerykańskich seriali. Po prostu, kiedy zrobimy sobie taką retrospekcję z odcinka, nie wiem, 6-5 do początku, jest nam wręcz głupio, żeśmy to zaczęli oglądać. Tak naprawdę. Przejdę może jeszcze do tej części aktorskiej, bo wiesz, wydaje mi się, że najlepszy aktor ginie na samym początku. Jeżeli coś mogłoby przyciągnąć polskiego widza do serialu o historii Polski, no to oprócz świata przedstawionego to też dobrzy aktorzy. I w 1983 jest tak 50-50. Najsłabszym ogniwem jest wspomniany Maciej Musiał. Powiem to wprost, słaby jak zawsze. Nie to, że się chce nad nim pastwić, bo jest sławny, ładny i bogaty. Problem w tym, że on jest taki do bólu przeciętny w tym wszystkim. I on osłabia ten film. Wiesz, ja tutaj miałem takie pewne skojarzenia. Oczywiście to tworzył Amerykanin i to chyba jest po prostu przypadek. Natomiast możemy powiedzieć, że ten główny bohater, którego on gra nazwiskiem Skowron, jest trochę tak jak Andrzej Talar w serialu Dom. Też jest młody, naiwny, wierzy władzy ludowej i nawet wie, że istnieją między innymi jakieś takie podobieństwa, nawet wizualne. No, po jakimś czasie oczywiście rzeczywistość go wyrywa z tego pięknego snu o sprawiedliwości komunistycznej i tak dalej, i tak dalej. Natomiast o ile ten Talar był po prostu taki zahukany i naiwny, to ten Musiał jest drewniany, nudny, nieżyciowy od początku i też od początku kreowany do rzeczy wielkich. Od pierwszego odcinka on w zasadzie wpada w intrygę, no i koniec końców zdajemy sobie sprawę, Boże, po czasie, co on w ogóle robi?
Ale wiesz, przerwę ci, on by mógł taki być drewniany na początku, kiedy jest tym takim zagorzałym komunistą, to taka drewnianość by mu pasowała, tylko wraz z rozwojem postaci i przemianą bohatera przydałoby się, żeby on troszeczkę się zmienił, troszkę stał się mniej drewniany. Już milknę.
Druga sprawa, bo tam powiedziałem, że najlepszy aktor ginie w pierwszym odcinku, o nim za chwilę. Natomiast jest jeszcze drugi słaby aktorski wątek, jest to Andrzej Grabowski. Na szczęście jest obecny tylko przez kilka chwil. I ten człowiek ogólnie ma taki problem, bo w wielu wywiadach mówi, że się przykleił do niego ten Ferdek kiepski i że wszyscy go za Ferdka uważają. A on w tym serialu 1983 znowu się pojawia w tej roli. Znowu jest Ferdas. Oczywiście mamy tam aktorów z drugiego bieguna i to jest ta lepsza pięćdziesiątka, lepsze 50%. Chyra, Więckiewicz, no i Wiktor Zborowski, który też niestety się szybko wymiksowuje z tego serialu. Jeszcze jest ta młodsza aktorka, taka trochę charyzmatyczna, Olszańska Michalina. Jej zawsze zarzucają związki z tym, z jej ojcem, tym memicznym majorem Jabłonowskim, czy jak mu tam, jaszczurem słynnym, memicznym, internetowym. Ale muszę powiedzieć, że jakoś jej to wychodzi. Po prostu nie uderza tak w oczy, jak musiał. I to jest taka moje małe pastwienie się nad tym serialem, bo ja miałem podobnie jak ty, że byłem bardzo zaciekawiony tym, co nam się tam zaserwuje. No a tak naprawdę to mamy tak, mieszaninę jakiegoś dziwnego aktorstwa, drewnianych dialogów i też czasami nam przejedzie Mustang, czasami nam przejedzie Żuk, a czasami też pojawią się ubecy ubrani tak jak naziści z Księżyca. I to najlepiej chyba charakteryzuje ten serial.
Mnie naprawdę było żal Roberta Więckiewicza, który znowu został zderzony z dialogami, których no, nawet przy swoim talencie i swojej pracy aktorskiej nie potrafił wygłosić w sposób przekonywujący. A on oczywiście ma swoją charyzmę, ma swój sposób grania, ale nawet on nie był w stanie podnieść się z tej miernoty po prostu. Ja naprawdę wierzę w to, że on po prostu poddał się w pewnym momencie. I tu jest kolejne zadziwienie, państwo zapewne to wiecie, ale reżyseria tego filmu została powierzona, przynajmniej pierwszym reżyserem była Agnieszka Holland. I oczywiście w zależności od tego, jak państwo postrzegają politykę, to Agnieszka Holland albo jest państwa bohaterem, albo jest postacią negatywną. Ja proponuję porzucić te polityczne klucze i raczej skupić się na tym, co Agnieszka Holland na świecie, w życiu w ogóle robi. Okazuje się jednak, że ona tych filmów na świecie, w Stanach Zjednoczonych, seriali całkiem sporo nareżyserowała i to całkiem nieźle jej wychodziło. Tutaj natomiast Agnieszka Holland plus Kasia Adamik plus Olga Hajdas i plus Agnieszka Smoczyńska, to cztery reżyserki, też charakterystyczne, że same reżyserki. Dobra, o powiązaniach rodzinnych i takich, powiedzmy, miłosnych nie będę wspominał, natomiast warto brać to pod uwagę, bo kiedy serial spotkał się z krytyką, to Agnieszka Holland wystąpiła, specjalnie odszukałem to wystąpienie, wystąpiła w internecie i powiedziała, nabluzgała delikatnie, nie bluzgała, powiedziała, co myśli, że na temat tych, co krytykują, a potem na koniec życzyła dobrego grania, jakby gry komputerowe stanowiły jakąś opozycję w stosunku do wielkiej sztuki filmowej. To jest troszeczkę takie podejście, jakie ma Olga Tokarczuk, która uważa, że istnieje taka pośrednia jakaś tam literaturka, jakieś gry i jest wielka sztuka, którą ona tworzy. Spłycam, ale mniej więcej o to chodzi. Trochę to trochę to nie przystoi, szanowny panie, że tak sobie to ujmę, ale powiem o czymś jeszcze. Otóż ja cały czas powtarzam, jest taka niebezpieczna tendencja, że filmy o charakterze science fiction albo zbliżonym do jakiegoś gatunku, podgatunku science fiction, kręcą ludzie, którzy nie mają zielonego pojęcia o tym, jak tego rodzaju obrazy należy konstruować, jakie należy tworzyć w ogóle. Ktoś powie, no tak, ale dzięki temu jest tam w tym pewna świeżość. No być może tak, ale też jest odkrywanie rzeczy, które już zostały dawno odkryte. Ja chwilami w tym serialu miałem wrażenie, że widzę kalkę na kalce, scenę na scenie, powtórzenia wzięte z różnych innych, czy to filmów, czy utworów literackich. To wszystko już było, to wszystko nie jest świeże, to wszystko jest kalką z jakiegoś innego obrazu. Nieprzypadkowo przywołałem rok 1984, rozumiem, że to jest świadome nawiązanie, niech tak będzie, ale też są moim zdaniem nawiązania absolutnie nieświadome, które w gruncie rzeczy kompromitują ten obraz, no kompromitują go i jestem naprawdę rozżalony, że tylu dobrych aktorów wciągnięto na bagno, na mieliznę, czy cokolwiek to jest, to ich tam wciągnięto, że taki potencjał, naprawdę ogromny potencjał został zmarnowany. Chyba odbiór tego filmu nie był najlepszy, skoro nie powstał jednak drugi sezon i już chyba nie powstanie. No, moim zdaniem ten film jest porażką, ale wierzcie mi państwo, no, trudno to wytłumaczyć. Trzeba ten serial niestety obejrzeć, ale obawiam się, że nikt rozsądny, nikt, kto lubi seriale i lubi przeżywać w serialu jakąś tam przygodę, nie dotrwa do końca tego serialu. Znaczy dotrwają ci, którzy lubią wiedzieć, jak to się skończy, a i ci też będą zawiedzeni.
Ja ci powiem tak, że moglibyśmy powiedzieć, że to był wypadek przy pracy części tych pań. Natomiast pamiętasz, że gdyśmy omawiali film, który się nazywał Erotika 2022 chyba. I stety czy niestety, tam pani Hajdas i pani druga, jej partnerka, no, też odpowiadały za część tego filmu. To był film, którego się nie dało oglądać. On miał tą samą chorobę, którą ma 1983. Że to jest takie przekonanie, że wiesz, jak się wrzuci na przykład dziwny samochód albo dziwny symbol na ulicę, to już jest science fiction. To już jest alternatywna rzeczywistość. Nie, to nie jest tak. I tutaj niestety jest duży problem z tym, że serial jest brzydki. Serial jest brzydki i sztuczny. To znaczy, już mówię dlaczego. Świat przedstawiony jest, nie chcę powiedzieć nierealistyczny, natomiast to jest takie, wiesz, przypomina mi to taką scenografię raczej z teatru, że mamy trochę dodane, trochę naustawiane różnego rodzaju rekwizytów, natomiast resztę to się dopowiedzta, bo my nie mamy pieniędzy. I wiesz, mówiąc o PRL 2.0, w kraju, który ma obsesję na punkcie historii, no to wypadałoby coś wyjaśnić, przedstawić jakieś mechanizmy, nie wiem, społeczno-ekonomiczne, ukazać przemiany kulturalne, wrzucić jakiś smaczek pokazujący nam, po pierwsze, dlaczego ten komunizm przetrwał i jak mógłby egzotycznie wyglądać w roku 2003, a tutaj nic. Mamy sterylną, szklaną Warszawę, futurystyczne domy i to jest w zasadzie koniec tego świata. To tak jakby im się, wiesz, w połowie by im brakło pieniędzy.
Piotrze, pewne zajawki, takie potencjały, one się pojawiają.
Oni tam mają na przykład, wiesz, smartfona polskiego.
Właśnie o tym chciałem powiedzieć, tak. że Polska stała się takim komunistycznym wytwórcą dóbr wszelakich, i w związku z tym pewne powodzenie ekonomiczne, że ten najgorszy dół ekonomiczny został zasypany i w związku z tym kraj się rozwija, ludziom żyje się dostatniej. Ale nawet to, ta, ta potenc- ten potencjał nie został wykorzystany, on został zasygnalizowany i ktoś może powiedzieć, no dobrze, no panowie, jesteście tępi i po prostu nie zrozumieliście koncepcji, to było państwu zasygnalizowane, reszty sobie dopowiedzcie, bo tam były ważniejsze sprawy. No właśnie, czy były ważniejsze sprawy? W pewnym momencie ten serial zaczyna się ciągnąć, no trudno o lepsze porównanie, jak flaki z olejem, po prostu podziwiamy jakieś krajobrazy z Mazu, podziwiamy jakieś wyjazdy regionalne, jakieś bzykanko na boku, ale bez miłości oczywiście.
Ale bo... przecież to samo było w tym filmie Erotika, tam było to samo, krajobrazy, jazda, pornusy, za przeproszeniem, identycznie, pamiętasz?
No tak, a jeszcze dorzucę, proszę państwa, no bo jak już się znęcamy, to się znęcamy, że Kasia Adamik i Olga Hajdas, no to są na przykład reżyserki innego arcydzieła, o którym będziemy pewno niedługo mówić, mianowicie Krakowskie Potwory. Też taki skręt w kierunku już nie SF, czy powiedzmy post-apo, nie post-apo, raczej dystopii, tym razem w horror fantasy. I znowu, absolutnie bez znajomości tematu, bez wgłębienia się w ten temat i rezultat jest bardzo, bardzo podobny. A jak jeszcze państwu dodam, że Kasia Adamik to tak prywatnie jest córka Agnieszki Holland, no to macie państwo obraz polskiej kinematografii. Ja wiem, że w Polsce to dzieci dziennikarzy są dziennikarzami najlepszymi, dzieci reżyserów są najlepszymi reżyserami, dzieci piosenkarzy są najlepszymi piosenkarzami i w ogóle talenty przychodzą z ojca na syna albo z matki na córkę, albo też krzyżowo, ale to nie jest prawda, proszę państwa, i ja odnoszę wrażenie, że pomimo tej rodzinnej spółki, bo notabene, jak głosi wieść gminna, to podobno Kasia Adamik i Olga Hajdas są w jakimś tam związku. Nie chcę wchodzić w istotę tego związku. Natomiast, i w ogóle mnie on nie obchodzi, w ogóle to nie wpływa na wartość artystyczną, absolutnie, żeby mi nikt niczego nie zarzucał. Natomiast, no niestety, jak się pojawia knot za knotem, no to zaczyna się człowiek zastanawiać, czy aby na pewno talent przychodzi z matki na córkę.
To wiesz, to nawet nie o talencie mowa, tylko o takim rozeznaniu w trendach. To nie trzeba być mega twórcą i jakimś wizjonerem, tylko sobie po prostu zobaczyć, jak to się robi. Zobaczyć, jak to się robi i obejrzeć na przykład dwa dobre seriale, zobaczyć, na co cię stać. A tak naprawdę to otrzymujemy we wszystkich trzech produkcjach, o których była mowa. Świat, który jest de facto naszym światem, trochę inaczej skręconym, trochę inaczej skadrowanym. No jest nam powiedziane, że to jest na przykład przyszłość, albo to jest alternatywna rzeczywistość. Dodaje się do tego jakieś absurdalne sceny i wychodzi nam straszna kaszana z tego wszystkiego. I ten świat jest nijaki. Nijaki. Ja, wiesz, no fajnie, że jest smartfon Traszka i on nam mówi, jakie to wszystko jest science fiction, ojej. Natomiast to wszystko osłabia scenariusz. Postaci nie mają się gdzie uchwycić w tym świecie. One się poruszają po uniwersum, w którym nie ma szczegółów, detali. I to jest koniec w sumie. Tutaj nie ma się o co zaczepić. Nie ma na czym tej historii oprzeć. Można opowiedzieć opowieść, która też sama w sobie jest dość denna.
Możemy
jeszcze odbić piłeczkę i powiedzieć, że to się nie udało, bo przedstawienie takiego świata wymagałoby dużo zachodu, dużo pieniędzy, no i twórcy startując z Netflixem nie mogli sobie na to pozwolić, dlatego nie wyszło. No ale skoro nie wychodzi kolejny raz, no to...
Ale Piotrze, ja jeszcze dodam do tego coś, taki oto wątek, bo okej, okay, a główny bohater prowadzi takie sobie prywatne śledztwo, jak to tam było, kiedy było i w ogóle kiedyś było inaczej, jest jakaś tajemnica, on ją stara się zgłębić, przy okazji, tak jak już powiedziałem, na Mazurach wykorzystuje córkę pewnego notabla, seksualnie ją wykorzystuje, obrzydliwość, a w dodatku jej nie darzy żadnym uczuciem, bo jego serce jest gdzie indziej. No dobra, kpie, wiadomo. Natomiast, okej, to jeszcze bym nawet zaakceptował, ale jaki jest finał? Oczywiście nie powiem państwu, jaki jest finał, ale finał tego, być może była nadzieja, że pierwszego sezonu, jest, proszę Państwa, no, głupi. Głupi, dlaczego? Już uzasadniam to. Nie dlatego, że się dzieje, jak się dzieje, tylko że albo ta opozycja, weźmy to w cudzysłów, ta grupa, która gdzieś tam knuje przeciwko władzy ludowej, jest bandą kompletnych durniów, którzy w ogóle nie wiedzą, o co w tym wszystkim chodzi, albo ja nie wiem, no, sami agenci tam byli, czy co, no po prostu łatwość, z jaką władza ludowa rozprawia się z wrażymi ludźmi, którzy knują, jest tak idiotyczna, że świadczy albo o tym, że ta służba bezpieczeństwa w przedstawionym świecie jest genialna, albo to jest po prostu ta opozycja, to są ci ludzie, którzy gdzieś tam knują. To jest banda durniów, to już powiedziałem. Nie bardzo wierzę ani w jeden, ani w drugi wariant. To znaczy takim przepisem na stworzenie dobrej opowieści, dobrej książki czy dobrej opowieści filmowej jest jednak założenie, że każdy garnie do siebie. Już wyjaśniam. Czyli esbecy to nie są tępe, głupie koły, które niczego nie rozumieją. To są ludzie inteligentni, którzy starają się ten świat rozpracować. Mają przeciwko sobie równorzędnego partnera, który też nie zasypia gruszek w popiele, tylko kombinuje, jak ich wykończyć. I na tej bazie da się zbudować naprawdę fascynującą opowieść. Natomiast kiedy zakładamy, że jedna z tych grup, które ze sobą walczą, to jest banda durniów, to opowieść przestaje być fascynująca, bo kto chce się utożsamiać z bandą durniów? No chyba nikt. I to jest też moim zdaniem duży zarzut do tego filmu. Moim zdaniem ślad, który wskazałeś, Piotrze, czyli ten brak funduszy, albo brak pomysłu, albo może brak znajomości historii. Ja tylko powiem, że scenariusz po angielsku napisał niejaki Joshua Long i ja, słuchając wywiadu z Agnieszką Holland, dowiedziałem się, że to jest w ogóle facet, który jest świetnie i w ogóle świetny fachowiec. No być może on jest świetny i być może świetnie pisze seriale w Stanach Zjednoczonych, ale polski serial po prostu, nawet kochając polską historię, po prostu sknocił. To nie jest nasze. Ja pomijam kwestię, nad którą się pastwiłem na początku naszej rozmowy, czyli dialogi, ale to tak mentalnie, w ogóle ci ludzie są jakby z innej bajki, oni są przylecieli tu z Marsa i w ogóle nie wiadomo, o co chodzi. W tym świecie 20 lat po 83 roku bardzo mało jest śladów ruchu, który w 80-tych latach był dla części Polaków czymś niezwykle ważnym, czyli nie ma w ogóle śladów Solidarności.
Tam w ogóle społeczeństwa nie ma, od tego też trzeba zacząć. Że ten tam jest puste miasto, nic się nie dzieje. Ale rzecz, która mnie niesamowicie bawi w tym serialu, bo wiecie, w pierwszych dwóch odcinkach możecie mieć nadzieję, że to się rozwinie. Natomiast jak mówiłem, z perspektywy, kiedy sobie spoglądacie, to widzicie luki. I tam to się zaczyna tak, że ten musiał idzie do tego Wiktora Zborowskiego, który jest jego tam profesorem i on go tam magluje na egzaminie, potem go zaprasza na kolację, jedzą sobie i on mu daje jakieś zdjęcia i na tych zdjęciach jest prof... I on mu tak daje, jest za przeproszeniem z tyłka, nie wiadomo po co. Mówi, a masz, tu jest moje zdjęcie stare, weź se, to ja jestem, tu jest moja koleżanka, żadna tam rodzina, ale weź, będziesz mieć na pamiątkę. I potem ten profesor ginie. No i ten musiał się zastanawia, o rany, kto jest na tym zdjęciu, to musi być wielka tajemnica. Trafia do Więckiewicza, który w ogóle jakieś ma problemy osobiste i to wszystko jest tak banalne, że z perspektywy czasu się zastanawiacie, Boże, tam się kotłuje w kraju, oni tutaj polują na opozycję, a tu przychodzi jakiś chłopak i zdjęcie ma z Wiktorem Zborowskim. Boże, co tu się odpierniczyło, Marku? Tak naprawdę, no tak. Ja mam takie wrażenie po prostu z perspektywy kilku odcinków, że to już na samym początku jest tak głupie, tylko że łapie nas w pewną pułapkę, że jest mi po prostu wstyd, że dałem się oczarować.
A w dodatku, jak jest gliniarz, to stara legenda pszczół mówi, że on musi mieć problemy, żeby był wiarygodny. Czyli musi albo chlać, albo mieć problemy rodzinne, albo jedno i drugie, albo jeszcze coś się wymyśli. I taki gliniarz, który nie miałby problemów, to on w ogóle byłby nieważny. W związku z tym Więckiewicz odgrywa takiego trudnego glinę z masą problemów, ale on jest oczywiście nieugięty i fajny jest taki w ogóle. Ja pamiętacie państwo, w pewnym momencie powiedziałem, że to wszystko już gdzieś było i ten serial właściwie można by zmontować, jakby się człowiek bardzo uparł i przejrzał ileś tam produkcji światowych i polskich, to by zmontował z innych produkcji taki kolaż i właściwie by ułożył ten sam film, tylko z różnych scen, z różnych innych filmów. To nie jest zachęcające, bo to świadczy o tym, że dzieło, które powstało, jest wtórne po prostu. Ono tak naprawdę, jakbyśmy się mieli, proszę państwa, zastanowić, co tak naprawdę scenarzysta oraz reżyserki chciały nam powiedzieć. Ja wiem, to jest takie proste, no bo to jest na zasadzie, a co pan chciał przez to powiedzieć? I teraz reżyser musi w kilku zdaniach o tym powiedzieć i na ogół to wychodzi średnio. Więc nawet niech napisze książkę na ten temat, bo moim zdaniem ten film, jeśli chodzi o jakiś przekaz, i nie, wcale nie chodzi mi o jakiś tam głęboki przekaz, co autor chciał powiedzieć, żebyśmy mogli maturę dobrze napisać. Nie, nawet taki prosty przekaz, nawet sensacyjny. Z czego my się tak naprawdę mieliśmy dowiedzieć o świecie, o otaczającej nas rzeczywistości, o pewnych meandrach życia politycznego oraz życia społecznego? Czego mieliśmy się dowiedzieć? Czego mieliśmy się dowiedzieć, czego już nie wiemy, albo no i tak dalej, i tak dalej. Moim zdaniem tu ten film, ten serial poległ najbardziej, bo on odtwarza i jeszcze raz odtwarza. Przecież ja od początku wiedziałem, że Zborowski musi zginąć. Była kwestia tego, jak to zrobią, ale to jakby powiedzmy po to oglądać serial, żeby się dowiedzieć, że go przejadą, zastrzelą, czy też może spuszczą jakieś coś ciężkiego na niego, to naprawdę nie jest warte tego, żeby to oglądać.
Dobrze, że ten Joshua, jaki Long?
Long,
nie zainspirował się ogniem i mieczem, bo tam w pewnym momencie wyskoczyliby Tatarzy na przykład i zastrzeliliby tego Zborowskiego tak jak podbipięte.
No tak, a on by jeszcze musiał z tym mieczem biegać. Tak.
Ale powiem ci tak, co mnie najbardziej tak... ja tu się nie chcę patrzeć nad panią Holland, nad jej córką i nad całą resztą wielkich artystów, bo to są przecież wielcy artyści, co ja tam o tym wiem. Natomiast wiesz, jeżeli ktoś chce odtworzyć fajny klimat PRL-u, nie zna się na tym, jest Amerykaninem, no to co powinien obejrzeć na pierwszy rzut? Dom, serial Dom na przykład. Powinien obejrzeć Człowieka z żelaza, Człowieka z marmuru. Złapie pewną nić, złapie pewne myślenie, pewien obraz tamtych czasów. Na tej podstawie przełoży to sobie na serial, który się dzieje w roku 2023. Natomiast jak mówię, no tutaj ani się reżyserki nie postarały o to, żeby jakoś nam to pokazać. No mamy jakąś szklaną Warszawę, szklane domy. Co to w ogóle ma być? Co to w ogóle ma być? Mówię, zmarnowany jest potencjał. Jeszcze, jak jeszcze raz pani Hajdas i pani Ladamik wezmą się za jakieś dzieło science fiction, to niech, nie wiem, polską Godzillę nakręcą albo polskiego Predatora.
Na
pewno wyjdzie fajnie.
Tak, a wiesz Piotrze, muszę jeszcze jedną rzeczą się z tobą podzielić. Powiedz mi, bo wspomniałeś o tym, to jest na początku, zresztą na końcu też, kiedy obserwujesz te bulwersujące, katastroficzne wydarzenia, te zamachy, które w dodatku my poznajemy ich istotę, a w każdym razie domyślamy się ich istoty. Czy one naprawdę wydały ci się aż tak apokaliptyczne? No bo oglądamy blok, oglądamy wieżowiec w centrum Warszawy, który gdzieś tam się zapada, no ale ja przepraszam państwa bardzo, ale w latach 70. była sobie wyleciała pod niebo rotunda i to nie sprawiło, że się socjalizm zmienił i te obrazy, które tam mamy okazję obserwować, że tam jakieś zamachy były w tym PRL-u, czy to naprawdę wyda... Ja na początku sądziłem, że to jak pierdyknie, to coś na kształt bomby atomowej w jakimś miejscu i to wtedy może by było przekonujące, ale to takie nie było, to były, no rzeczywiście pierdyknęło zdrowo, Ale po tym, jak obserwowaliśmy, co się działo w Nowym Jorku z World Trade Center, jak obserwowaliśmy różne inne ciekawostki ze świata, które nam ten świat serwował, no to te zamachy, one były też takie przenoburaczane, że tak sobie pozwolę.
Tak, te efekty były paskudne, ale jeszcze dodam dwie rzeczy. Wiesz, w PRL-u też było tak, że zawsze jak była na przykład jakaś duża katastrofa kolejowa, na przykład otłoczyn, którego mieliśmy rocznicę w tym roku, to było tak, że wskazywano na możliwość zamachu. Jeżeli się interesujecie tymi zagadnieniami, to sobie zobaczcie, że zawsze mówiono, że była trzecia osoba w kabinie tutaj koło konduktora i to pewnie był zamachowiec i tak dalej, i tak dalej. Mogli się bardziej postarać, mogli sięgnąć do historii, mogli pokazać szerszy aspekt tych wydarzeń. Kolejna sprawa. Gdzieś tam chyba w drugim, czy może nawet w pierwszym odcinku ten musiał wpada na taki genialny pomysł i sobie myśli tak, Boże, przecież to oni sami mogli te zamachy zrobić, żeby scementować swoją władzę. No i w zasadzie tu możemy ten film skończyć.
Tak.
I tyle. No i to chyba najlepiej podsumowuje wiekopomne dzieło, jakim jest 1983.
A poza tym, ja powiem tak, to jest kolejny moment, fakt, że już czas na podsumowanie i na skończenie, ale nie mogę się tego wyzbyć i muszę to powiedzieć. Jeśli on dochodzi do wniosku, że to może oni zrobili, no to jakim on jest prawomyślnym, znaczy, bo z jednej strony buduje nam się postać, która jest taka kompletnie sprzedana, umysłowo sprzedana nowemu, znaczy nie, nowemu staremu systemowi, czyli wierzy w ten socjalizm, który tam panuje, jest tępy, kończy uczelnię niemalże partyjną, opowiada jakieś dyrdymały na egzaminie o prawie i tak dalej, a z drugiej strony zbyt szybko dochodzi do wniosku, że to może oni zrobili. Jacy oni, skoro to są jego ludzie, to on jest tym onym, więc ja wiem, że jest taka prawdziwa zresztą myśl o tym, że przecież 3/4, jeśli nie 7/8 partyjnych w ogóle w żaden komunizm, ani socjalizm nie wierzyło, było w tej partii tylko po to, z takich względów koniunkturalnych, tak to sobie to określmy, część ludzi była ideowych i ci byli podwójnie zawiedzeni tym, co się dzieje, natomiast część to byli koniunkturaliści. I teraz trzeba się zdecydować, albo ten musiał w tej nowej socjalistycznej ojczyźnie jest koniunkturalistą, albo jest dzieckiem we mgle, które w ogóle nic nie widzi i nic nie rozumie, tylko wierzy w ten socjalizm. Ale jeśli tak jest, to te wątpliwości odnośnie oni to zrobili powinny się pojawić znacznie później. Ktoś powie, ale to jest logiczny młody człowiek, on po prostu wyciąga wnioski. No to postawcie się państwo w sytuacji, że komuś bardzo ufacie. Ostatnią rzeczą, którą przyjmiecie jako możliwą, jest to, że ktoś, komu ufacie, jest sprawcą nieszczęścia, które was spotkało. Będziecie wymyślać najdziksze teorie, że to zrobili kosmici, że to zrobili, nie wiem, reptilianie, albo ktokolwiek, ale nie przecież ten wasz przyjaciel. Przyjaciel, ktoś, komu ufacie, będzie ostatni na liście. Tymczasem musiał, to taka jedna z wielu niezgodności psychologiczno-scenariuszowych, która tam istnieje. Tymczasem musiał, tak, może oni to zrobili, czyli ja już nie jestem onym, ja już im nie ufam. I od tego momentu on im nie ufa i zaczyna ich sprawdzać. Ta przemiana zachodzi zbyt szybko. Ona jest prymitywna po prostu. Myślę, że przemiana bohatera, takie przepoczwarzenie, które przecież w kinematografii pojawia się bardzo często, ono jest osią bardzo wielu obrazów, no to się troszeczkę wysiłku trzeba w to włożyć, no po prostu. I ja naprawdę temu serialowi po prostu nie ufam. Mam do niego pewien sentyment, ale przede wszystkim to, co powiedziałem na początku, jestem tak wkurzony, że zmarnowano potencjał, że nie sięgnięto, powiem tak, co prawda Janusz Zajdel nie żyje, zmarł w latach 80., ale kilku autorów tworzących fantastykę socjologiczną w latach komunizmu nadal jeszcze chodzi po tym świecie. Odszedł co prawda Maciej Parowski, który też popełnił był powieść Twarzą ku ziemi, ale na przykład jeszcze chadza sobie Marek Oramus, jeszcze gdzieś tam funkcjonuje na obrzeżach Wiktor Żwikiewicz z Drugą jesienią. Oni wszyscy, ci autorzy tworzyli fantastykę socjologiczną, osadzoną niejako, no akurat Marek Oramus to na dziesięciornicę, ale Wiktor Żwikiewicz jak najbardziej w naszej przaśnej rzeczywistości lat PRL-u, więc można się było z nimi troszkę skonsultować. Ale po co? Po co? Wielcy twórcy, wielcy reżyserzy nie muszą się z jakimiś tam autorami konsultować. Oni wiedzą lepiej. No i ten film, proszę Państwa, jest dla mnie dowodem, że nie wiedzą lepiej.
Tak, oni nawet nie sięgają, wiesz, do takiej polskiej klasyki. No, polskiej klasyki, żeby, no jeżeli się opieramy o wzorce, to takie, które są fajne, które nam pokazują pewne historie, które już kiedyś były, ale są warte odwzorowania. Mówię o Człowieku z żelaza, Człowieku z marmuru, nawet serialu Dom. Ale wiesz, jeszcze jeden absurd tej historii, bo myśmy nie powiedzieli najważniejszego, że rodzice tego głównego bohatera Skowrona, Wel Musiała, zginęli w tych zamachach. I on w pierwszym odcinku mówi, a to przecież komuniści mogli zabić moich rodziców, żeby scementować władzę. No tak. A to wiecie, tu mi Wiktor Zborowski dał jakieś zdjęcie z jakąś babeczką. To jest dla mnie teraz zagadka. Naprawdę, naprawdę. Powiem wam, że nie wiem, jak to nawet określić. Pani Hajdas, pani Adamik, nie kręćcie już science fiction. Nigdy. Proszę was. To mówiłem ja, Piotr.
Ja się do tego apelu przyłączę, bo ja rozumiem, że to mógł być wypadek przy pracy, ale wymieniliśmy jeszcze przynajmniej dwa obrazy, które funkcjonują w przestrzeni medialnej, które są równie udane jak serial 1983. I ja rozumiem, tak, że są artyści i są szarzy zjadacze filmów, tacy jak my, Piotrze, i my nie rozumiemy wielkiej sztuki i w ogóle nie jesteśmy w stanie zbliżyć się do tej wysokości, tej wielkości i tego artyzmu, który jest tam reprezentowany, i chyba bardzo dobrze, ja się bardzo z tego cieszę.
Mhm. Żeby tego było mało, to za tydzień przyjrzymy się kolejnemu wielkiemu dziełu, jakim są Krakowskie potwory. Krakowskie potwory, które też wyszły z tej samej fabryki, tak można powiedzieć. No i żeby tutaj nie skłamać, to jest kolejny dowód na to, że nie powinno się brać za niektóre historie, kiedy się nigdy nawet nie oglądało żadnego filmu fantasy, bo chyba Krakowskie potwory bardziej pod fantasy podchodzą.
A ja powiem tylko tyle przy tej zapowiedzi. Zapamiętajcie to Państwo, za 7 dni usłyszycie to ponownie. Hasło Świtezianka. Będę się pastwił nad tym, bo to jest po prostu jedna z tych fraz, które tam padają, która jest kompletnie idiotyczna, ale do za tydzień. Pięknie Państwu dziękuję za dzisiaj. Wiem, że dzisiaj strasznie jechaliśmy po tym serialu. Ja ze wściekłości naprawdę jestem rozgoryczony tym, że ten serial się nie udał. A ty, Piotrze?
Chyba też, w sumie też, dlatego że zmarnowana została okazja, jeżeli kiedykolwiek ktoś będzie próbował sięgnąć do takiego historical fiction, to mu ktoś powie, a zobacz, to było 1983 i nie wyszło, po co mamy robić coś podobnego?
No nic, Piotrze, pięknie dziękuję, do usłyszenia za tydzień.
Pozdrawiam.